Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Dziś opowiem Państwu o książkach Maćka Bielawskiego. Pewnie długo jeszcze nie poznałbym jego prozy, gdyby nie zaproszenie z festiwalu Haupta pod koniec września tego roku. Od kilku lat organizatorzy tego festiwalu zapraszają mnie, żebym poprowadził kilka spotkań. Nie tylko był gościem, ale również był kimś, kto odpytuje zaproszonych. Przedstawiają mi listę autorek i autorów. No i w tym roku zobaczyłem na niej nazwisko, które już słyszałem, które coś mi mówiło, ale z książkami Maćka Bielawskiego do tej pory się nie spotkałem. Pomyślałem sobie, jest dobra okazja, żeby sprawdzić, kto to taki i co potrafi. Maciek Bielawski, tak się podpisuje, żeby go nie mylić z innymi Maciejami Bielawskimi, którzy są aktywni w literaturze, ma 45 lat, pochodzi ze Świdnicy, jest fotografikiem, pisarzem, prawdę mówiąc nawet nie wiem, co robi prywatnie. Ale jest laureatem konkursu 13. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania organizowanego we Wrocławiu. Kilka lat temu opublikował powieść Twarde parapety, a w 2019 roku zbiór Doktor Bianko i inne opowiadania. To na razie cały jego dorobek. Kiedy czytałem jego prozę, pierwsze skojarzenie prowadziło mnie do pisarzy tak zwanego małego realizmu, takich jak Marek Nowakowski czy Kazimierz Orłoś. W pewnym sensie także do prozy Kornela Filipowicza z niektórych jego opowiadań. Bo tak technicznie biorąc, jest to proza robiona bardzo skromnymi środkami. Zdaniem raczej krótkim, powściągliwym, oszczędnym, opisowym. W rozmowie z Maćkiem Bielawskim okazało się, że faktycznie w domu ma półkę z książkami Nowakowskiego. Lubi zwłaszcza jego wczesne zbiory. Ale na przykład Orłosia nigdy nie czytał. Ważnym autorem jest dla niego natomiast Raymond Carver, który jest takim symbolem pisarza zdyscyplinowanego, więcej osiągającego milczeniem niż ekspresją, a jednocześnie potrafiącego w prostej opowieści zawrzeć też sensy bardziej symboliczne, przez niedomówienie potrafiącego uczynić tę opowieść bardziej wieloznaczną i tak dalej. Wskazuje te afiliacje, choć naturalnie Maciek Bielawski idzie swoją drogą, korzystając z doświadczeń wspomnianych autorów, w takim stopniu, w jakim służy to jego własnym celom. Niewątpliwie zbliża go do nich, jeszcze raz użyję tego słowa, skromność. Co ciekawe, jest ona widoczna także w sposobie wydania obu książek. To niewielkie książeczki w szaro-granatowo-czerwonych okładkach, takie, które nie pchają się w ręce, lecz czekają na kogoś uważnego, żeby je zauważył, żeby po nie sam sięgnął. Twarde parapety to obraz schyłkowego PRL-u i lat 90. widzianych z perspektywy dorastającego chłopca z niedużego miasta. Chłopiec wychowuje się w blokach, co w pewnym sensie niweluje tę małomiasteczkowość. Wiele razy w tej opowieści odnajdywałem samego siebie, choć przecież dorastałem w Krakowie, ale blokowisko to blokowisko. O PRL-u opowiada się dziś rozmaicie, snując bajki czarne lub białe, sentymentalizując albo brutalizując te opowieści. Bielawski wybrał ciekawą drogę. Na przykład nie zasypuje nas czytających rozmaitymi gadżetami z tamtego czasu, choć całą scenografię odtwarza bardzo starannie. Ale odsłania się nam ona stopniowo, zresztą podobnie jak i różne zdarzenia z życia bohaterów. Opowieść nie meandruje, ale trzeba ją czytać uważnie, bo istotne rzeczy, istotne czy to z punktu widzenia akcji, czy ze względu na symboliczną wymowę pewnych fragmentów, mówione są tutaj często mimochodem, znienacka, zaskakują nas trochę nieprzygotowanych. Jedną z bajek o PRL-u jest bajka o równości, że był to świat, który mimo wszystkich swoich przykrych aspektów dawał ludziom poczucie równości, a tym samym godności. Twarde parapety pokazują PRL jako świat rozwarstwiony, bardzo wyraźnie klasowy. Świat, w którym wielu ludzi żyje na granicy ubóstwa, gdzie łatwo można wznieść się dzięki udziałowi we władzy albo prywatnej zaradności, ale też łatwo upaść. Dziecięcy bohater twardych parapetów, Maciuś, odwiedza mieszkania swoich kolegów i sam obraz tych mieszkań, opis ich wyposażenia, mówi właściwie wszystko. Mieszkania bogatych to mieszkania pokryte boazerią. Mieszkania biednych to mieszkania, w których meble są stare, a ściany puste. Rodzina głównego bohatera też przeżywa najpierw wzlot, kiedy ojciec taksówkarz wyjeżdża do Niemiec, obiecując, że z czasem ściągnie do siebie żonę i syna, a potem upadek. Kiedy obiecany wyjazd nie następuje, pomoc przychodząca od ojca jest coraz skromniejsza, a mama zaczyna tracić kontrolę nad własnym życiem. Dzięki zastosowanej technice niedopowiedzenia, powściągliwości, skupienia uwagi na detalu, na scenie, a czasem na jednym elemencie sceny, Bielawski bardzo interesująco łączy wątki obyczajowe czy społeczne i psychologiczne. Jest zawsze blisko bohatera. Nie ma tu żadnego uogólnienia, dorzuconej jakby z zewnątrz konkluzji. Te formalne, narracyjne możliwości Bielawski rozwija jeszcze w drugiej książce, Doktor Bianco. Bohaterami jego opowiadań są na ogół ludzie z nieułożonym życiem albo tacy, których życie się rozkleja. Często samotni, żyjący za skromną pensję. Tacy, którzy nie są szczęśliwi, ale nie są też przesadnie nieszczęśliwi. Bielawski umie uchwycić takie momenty czy stany pośrednie, kiedy na przykład życie jest znośne, ale już nie cieszy. Kiedy jest odczuwane jako zestaw ograniczeń czy niespełnień, ale nie jest wyłącznie ciężarem. Od strony formalnej opowiadania z tomu Doktor Bianco są zresztą śmielsze niż powieść. Autor pozwala sobie na odważniejsze rozpoczynanie i urywanie, czy niedomykanie pewnych wątków, na nakładanie różnych punktów widzenia, na odrealnianie fabuły, jak w finałowym opowiadaniu Koziołek. To formalne skomplikowanie pomaga mu też tak naprawdę opowiedzieć o Polsce dzisiejszej, o właśnie Polsce zmieniającej się, transformującej, która się także skomplikowała i która zmierza jakby w kilku kierunkach naraz. Polsce, która stwarza więcej okazji do sukcesu, ale też powoduje, że boleśniej odczuwa się momenty przegranej. Zacytuję fragment jednego z opowiadań, zatytułowanego Karteczki. W opowiadaniu tym sportretowane zostaje szczęśliwe małżeństwo. Ona siedzi w domu, on dużo zarabia, ona w związku z tym nie musi podejmować żadnej pracy zawodowej. Jest szczęśliwa, bo mąż otacza ją czułością, zawsze zostawia jej sympatyczne prezenty, sympatyczne wiadomości, właśnie na karteczkach. Lubi karteczki bez okazji. Jacek przykleja je w różnych miejscach. Na przykład w szafce na buty. Zwykłe, żółte karteczki z serduszkiem. Niewiele mówiące dowody miłości i oddania. Gdy kiedyś przez tydzień nie znajduje żadnej, zastanawia się, czy Jacek kogoś nie ma. Nie, to głupie. Kaja się wtedy w myślach. Później widzi i oddycha z ulgą, że na biurku Jacka leży nowy zestaw karteczek. Poprzedni mu się po prostu skończył. Cieszy się, ale jednocześnie robi jej się smutno, że mogła tak pomyśleć. Ty głupia babo, denerwuje się na siebie. Wszystko masz, a za brak karteczki jesteś gotowa postawić na ostrzu noża sprawę małżeństwa. Poprawia włosy i czeka na Jacka. Właśnie zaparkował na podjeździe. Jaguar prosto z myjni. Jak zwykle przed weekendem. I dalszy fragment. Raz w tygodniu Anna ściera kurze w pokojach na piętrze. Ma specjalną miotełkę. Wystarczy przejechać po brudnej powierzchni, a ta zaczyna lśnić jak nowa. Taki magnes na kurz, śmieje się. Jacek zamówił jej w telezakupach. Do większego sprzątania wynajmuje zaprzyjaźnioną panią. W gabinecie Jacka lepiej niczego nie dotykać. Wszędzie mnóstwo ważnych szkiców i figurek z filmów. Jacek zbiera je od lat. Dla świętego spokoju przejeżdża swoją magiczną kurzołapką po półkach i po biurku. Piknięcie wyrywa Annę z transu sprzątania. Anna szuka źródła dźwięku, zwraca uwagę na plik żółtych karteczek na biurku Jacka. Jedna karteczka naderwana. Co go powstrzymało? Może zawołałam go z dołu? Może zadzwonił telefon? Zastanawia się. Kolejny dźwięk. Na biurku leży tablet. To on tak pika. Na ekranie napis. Środa, karteczka, czekolada. Anna uśmiecha się, wspominając ostatni czwartek, gdy sięgnęła po opakowanie Nesquika i wyciągnęła żółtą karteczkę. Z serduszkiem. Odruchowo przesuwa palcem po ekranie, na którym pojawia się kolejny napis. Piątek, ciastko, kawa. Przesuwa palcem. Środa, kwiaty na czwartek. Przesuwa dalej. Piątek, ciastko, kawa, zadzwoń. Sobota, za tydzień, rocznica, sprawdź prezent. Wtorek, przytulaj. Środa, słuchaj Iwansa. Poniedziałek, bilety, rezerwacja. Środa, zamów róże. Piątek, powiedz, że ślicznie wygląda. Poniedziałek, wróć wcześniej, kwiaty. Wtorek, teatr, bilety. Środa, przytulaj. Piątek, zaproponuj spacer. Poniedziałek, kwiaty na jutro. Środa, serce w czekoladzie. Czwartek, telefon po czekoladzie. Piątek, ciastko, kawa. Poniedziałek, wróć wcześniej, kwiaty. I tak dalej, i tak dalej. Nie cytuję całego tego fragmentu, ale to wyliczenie tak uporczywe, powtarzane w zakończeniu tego opowiadania, no, sprawia, że ten efekt jest potężny, takiego zderzenie tego sielankowego opisu właśnie z pewną taką mechanicznością zaprogramowanego szczęścia. Bielawski potrafi w sposób literacko skuteczny łączyć prostotę z wyrafinowaniem. A co najważniejsze, nie jest przewidywalny. Taka właśnie proza, skromna, ci, którzy słuchają tych podcastów, wiedzą, że bardzo lubię to słowo. No więc skromna i zaskakująca, równocześnie zaskakująca, bardzo mnie pociąga. I bardzo kibicuję autorowi, oby kolejne książki, wiem, że pracuje nad powieścią, były równie ciekawe. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.